między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Za nami wyjątkowo inspirujący tydzień w życiu religijnym. Mam na myśli szczególnie tegoroczną odsłonę ekumenicznego Święta Biblii w Poznaniu. Tym razem upłynęło ono pod znakiem wielu spotkań i debat z często zaskakującymi tematami i zupełnie nowym spojrzeniem na kwestie wiary. Właśnie o jednym z takich zagadnień w dzisiejszym programie, w którym nie zapominamy także o Światowym Dniu Misyjnym, obchodzonym w tę niedzielę, i o niedawnej rocznicy pamiętnego wyboru Polaka na stolicę Piotrową. Między niebem a ziemią. Zapraszam.
Boże, kiedyś więc przyjdę.
misjonarza nadziei. Pod tym hasłem Kościół katolicki świętuje dziś 99. Światowy Dzień Misyjny. Jest to także święto patronalne papieskich dzieł misyjnych. A w 2025 roku papieskie dzieło rozkrzewiania wiary przekazało w sumie około 5 milionów złotych na realizację i wsparcie inicjatyw misyjnych w Polsce oraz w innych krajach świata. Więcej na ten temat w rozmowie Beaty Sylwestrzak.
To jest święto, to jest wielkie święto, to jest Światowy Dzień Misyjny, Niedziela Misyjna i cały tydzień misyjny. Biskup Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, były misjonarze w Kadorze. To jest rzeczywiście taki czas, kiedy my świętujemy, ale żeby świętować, trzeba pracować cały rok. I to, co jest treścią Niedzieli Misyjnej, Tygodnia Misyjnego, to jest taki pokarm, który powinien być spożywany później przez kolejne dni w ciągu roku, żebyśmy po prostu nie wyjęli ze szafy jakiegoś garnituru pięknego, czy sutanny pięknej, czy habitu, czy świeckiego stroju, żeby pokazać, że my należymy do Kościoła, to jest naszą dumą. Potem przychodzi ta zwykła praca. To, co przetrawimy, co spożyjemy w czasie tego święta, powinno dać nam siły do tego, by cały rok pracować dla ewangelizacji.
Czy są jeszcze chętni, żeby wyjeżdżać na misję, bo to jednak wiąże się z dużym trudem?
Myślę, że chętni są, chociaż w ostatnim czasie obserwujemy, że coraz mniej przygotowuje się do pracy misyjnej w Centrum Formacji Misyjnej. Może jest to jakiś chwilowy taki trochę przestój, ale trzeba też zobaczyć, jak bardzo wielu młodych ludzi jako wolontariusze wyjeżdżają, by mieć takie doświadczenie misyjne. Mamy taką nadzieję, że spośród tych, którzy tego wolontariatu spróbują, będą misjonarze, którzy już dłuższy czas będą pracowali na misjach.
Czy zauważamy takie zjawisko, że teraz misjonarze z innych krajów, z innych kontynentów przyjeżdżają do Europy, do Polski?
Tak, ja myślę, że już w wielu seminariach też studiują klerycy, którzy są z innych krajów. W niektórych parafiach, zwłaszcza w tych większych ośrodkach, są też księża, którzy z innych kontynentów podjęli pracę w Polsce. Z tego co wiem, to jest o jednym wiem, jeden kleryk, który w jednym seminarium studiuje, przyjechał ze Sri Lanki i studiuje i przygotowuje się do pracy już tutaj w Polsce.
Czy to oznacza, że tutaj są te krańce ziemi, a nie już w Afryce czy Ameryce Łacińskiej?
Tak, dokładnie, to krańce ziemi są w sercu człowieka, w umyśle człowieka i gdziekolwiek człowiek jest, to tam są te krańce. Natomiast rzeczywiście Europa i Polska także, jako część Europy, powoli stajemy się taką ziemią misyjną w klasycznym rozumieniu misji ad gentes.
Kościół obchodzi 99. Niedzielę Misyjną. W przyszłym roku okrągła rocznica. Czy są planowane jakieś szczególne uroczystości?
Myślę, że tak, ale to bardziej by trzeba rozmawiać z dyrektorem papieskich dzieł misyjnych w Polsce. Ja myślę, że to będzie też takie wielkie święto Kościoła w Polsce. Może będziemy mogli tak się ucieszyć tym, że jakaś dojrzałość w nas jest. Myśmy już posłali bardzo wielu misjonarzy. Myślę, że następni będą się przygotowywali i nie braknie także misjonarzy z Polski. I ucieszyć się tym, że jesteśmy na tyle dojrzałym Kościołem, że możemy obdarowywać misjonarzami, ofiarami, różnego rodzaju dziełami inne kościoły, które są bardzo biedne.
A jak wyraża się ta dojrzałość bycia misjonarzem?
Misjonarz to jest ktoś, kto sam przeżył spotkanie z Jezusem w Ewangelii, przetrawił niejako Ewangelię. I misjonarz to jest ktoś, kto jadąc do innego kraju może zobaczyć, że sam bardzo wiele korzysta z tego, bo dotyka żywego kościoła, dotyka kościoła, który żyje w innym miejscu, ma inne doświadczenie, inną historię i w ten sposób ubogaca się także jego życie. Staje się bardziej dojrzałym i misjonarz ma bardzo ważną rolę do spełnienia, kiedy wraca do Polski z powrotem, żeby nie odłożyć to na półkę wspomnień, ale żeby to, co zyskał, to, co go ubogaciło, stało się takim motorem do pracy tutaj w Polsce, żeby się dzielić tym doświadczeniem z ludźmi, którzy tu w Polsce żyją.
Czy można nieść nadzieję do krajów, gdzie jest beznadzieja?
Hasło jest związane z nadzieją i z tym pobytem wśród różnych narodów, żeby budzić nadzieję. Myślę, że nam może jest trudno to zrozumieć, dlatego, że my nie jesteśmy głodni, nie brakuje nam ubrań, nie mamy analfabetów. Żyjemy w takim środowisku bardzo dostatnim, ale jeżeli mamy taki odruch serca i pory wiary, to właśnie możemy zrozumieć, że w tym dobrobycie, w którym my żyjemy, Pan Bóg daje nam taką łaskę, żebyśmy się podzielili z tymi, którzy nie mają wielu rzeczy. To jest chyba najładniejsze przesłanie tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, żeby budzić nadzieję tam, gdzie tej nadziei nie ma.
Ksiądz biskup też był misjonarzem. Czy były momenty, gdzie pojawiała się się właśnie ta beznadzieja?
Muszę powiedzieć, że nie mam takiego doświadczenia. Ja mam bardzo takie pozytywne doświadczenie. Były takie momenty trudne, choćby nawet inna kultura, inne zwyczaje, inny świat, ten religijny świat, rozumienia prawd wiary. To wymagało wiele wysiłku, żeby przełamać się i żeby zrozumieć, że ja przychodzę po to, żeby im pomóc, a nie po to, żeby skopiować kościół, który jest w Polsce. To była taka trudność, ale mam takie doświadczenie i za to Panu Bogu dziękuję. Bardzo wielkiej życzliwości ze strony tych, pośród których pracowałem. Mnie bardzo cieszyło to, że widziałem też owoce naszej pracy, widziałem owoce tego wysiłku, który podejmowali ludzie w Polsce, składając ofiary, modląc się za nas i tam namacalnie, no miałem taką radość, widząc, że to wszystko przynosi owoce. Także nie mam takiego doświadczenia beznadziei, jakiegoś momentu załamania, czy nawet takich myśli, że nie warto, że zostawię to, więc mam bardzo pozytywne doświadczenie pracy w Ekwadorze.
Gdzie dokładnie ksiądz biskup pracował i Latynosi wydają się być takim dość entuzjastycznym narodem, czy jednak były jakieś trudności i chwile smutku?
Pracowałem w Ekwadorze, na wybrzeżu ekwadorskim. Ludzie bardzo życzliwi, bardzo pogodni, bardzo piękne miejsce na ziemi od strony takiej wizualnej. Dobre doświadczenie właśnie relacji z ludźmi, którzy tworzyli parafię. Natomiast to, co było trudne, to nieraz taka bezsilność wobec różnych nieszczęść, które dotykały tych ludzi, gdzie chciałem pomóc, a nie mogłem pomóc, bo nie było to możliwe. Brakowało środków, czy no nie jestem lekarzem, nie jestem konstruktorem, architektem. Więc to były takie trudne nieraz momenty, kiedy człowiek doświadczał takiej bezsilności, że widać było, że jest potrzeba i trzeba pomóc, a nie było jak pomóc. Ale z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że nawet ta bezsilność, ona nauczyła mnie bardzo wiele. Zaufania do Pana Boga, zaufania także do innych ludzi. Tam, gdzie sam nie mogłem pomóc, trzeba było po prostu szukać innych, którzy mogliby pomóc. I to pokazywało, że w Kościele no właśnie nie robimy niczego w pojedynkę, tylko robimy razem.
Proszę.
Czy Duch Święty może objawić się w treściach generowanych przez sztuczną inteligencję? To jedno z pytań, które pojawiło się w czasie debaty zorganizowanej w ramach 23. Ekumenicznego Święta Biblii w Poznaniu. Wspólnego mianownika między Bogiem a sztuczną inteligencją szukał Julian Kozanecki w rozmowie z prowadzącym debatę pastorem Mateuszem Nowackim.
Biblia i sztuczna inteligencja. Te dwa pojęcia brzmią zupełnie abstrakcyjnie, zestawione obok siebie. Pan jako prowadzący tę debatę znalazł gdzieś jakąś linię połączenia między tymi dwoma rzeczami, między Biblią a sztuczną inteligencją. Gdzie je pan upatruje?
Upatruję ich przede wszystkim w połączeniu wiary i nauki. Ja z wykształcenia jestem inżynierem robotyki, więc jakby od zawsze dobrze się czułem w matematyce i fizyce. Od zawsze widziałem sens połączenia wiary i nauki jako takiej kompatybilnej. Z jednej strony uważam, że każdy chrześcijanin powinien głębiać naukę, ponieważ w moim światopoglądzie, kiedy Pan Bóg stworzył świat, stworzył życie, stworzył planety, kosmos, wszystkie prawa fizyki, to niejako jest to moim obowiązkiem, ale też przywilejem poznawać ten świat, odkrywać go. Jako pastor, jako organizator wydarzeń chrześcijańskich często korzystam z pomocy czata GPT, czy to do takich rzeczy banalnych, jak właśnie generowanie grafik do kazań, czy do wydarzeń młodzieżowych, czy też w rzeczach bardziej skomplikowanych, jak analiza tekstu biblijnego, pomoc w przygotowaniu kazania, pomoc może czasami w odpowiadaniu na trudne zagadnienia duszpasterskie.
Teologowie, duchowni, czego mogą szukać w sztucznej inteligencji?
Przede wszystkim jest to pomoc, jest to olbrzymia wyszukiwarka, więc na przykład można znaleźć teksty, które mówią o miłości, o przebaczeniu, o sprawiedliwości, o tym, co Biblia mówi na temat danych grup społecznych, o tym, jak bohaterowie biblijni oddziałują na siebie nawzajem. Takie też proste rzeczy. Teraz używamy sztucznej inteligencji. Wcześniej natomiast używałem wyszukiwarki. Na przykład sprawdzałem, ile razy występuje w Biblii imię Jezus, albo imię Dawid, albo o miłości, albo o hojności. Więc na przykład po prostu zwykłe poszukiwanie tekstu. No i też analiza tego. Na przykład też ChatGPT pomaga, może pomóc dostarczyć informacje. Głoszę kazanie z 13 rozdziału Ewangelii Marka, albo prowadzę grupę biblijną na ten temat. Więc proszę ChatGPT o to, żeby przejrzał komentarze do Nowego Testamentu, co na ten temat mówią wśród innych autorów. No i on wszystkie te zbiera i daje mi do kupy. Dzięki temu oszczędzam dużo czasu, który mogę poświęcić na coś innego, czy to właśnie na modlitwę, czy na rozmowę z jakimś człowiekiem. Po prostu ChatGPT mi oszczędza czas, który mogę jakoś inaczej spędzić, czy z rodziną na przykład.
Ale ChatGPT to taka surowa maszyna, jak pan powiedział, wyszukiwarka, a jednak wiara wymaga zrozumienia, wymaga empatii. Czy sztuczną inteligencję, czy ChatGPT da się uduchowić?
W moim przekonaniu nie. W moim przekonaniu świadomość, intuicja to są cechy, które zarezerwowane są dla ludzi. Uważam, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Wszystko inne Bóg stworzył po prostu. Przyrodę, zwierzęta, wspaniałą kreatywność ludzi, kreatywność też roślin, zwierząt. Natomiast człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. I mniemam, że to jest różnica między ludźmi a roślinami i zwierzętami. I wydaje mi się, że tego się nigdy nie da zastąpić, że nigdy maszyna nie uzyska świadomości, wolnej woli, intuicji, takich prerogatyw, że po prostu to jest zarezerwowane dla ludzi.
Istnieje takie pejoratywne określenie o pejoratywnym wydźwięku bawić się w Boga. Po raz kolejny to robimy jako ludzkość? Pracując przy sztucznej inteligencji, bawimy się w Boga?
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem po prostu korzystamy z intelektu, który dał nam Bóg, więc wydaje mi się, że po prostu używamy technologii i zarówno w przypadku medycyny, gdzie na przykład używamy maszyn, które podtrzymują życie, na przykład na czas transplantacji serca, czy na przykład dziecko rodzi się dużo wcześniej niż powinno i trafia do inkubatora na kilka miesięcy i tam dorasta. Normalnie ten człowiek by zmarł. Można powiedzieć, że wejmie się w Boga, futrując jego życie. Natomiast uważam, że to nie jest problem. Czy w przypadku powiedzmy klonowania jakichś kończyn części ciała. Człowiek by już zmarł albo nie miał tej części ciała, a dzięki klonowaniu ma. Można powiedzieć, że to bawienie się w Boga, w pewnym sensie każdy rodzaj medycyny jest bawieniem się w Boga, bo przykładowo bierzemy tabletkę, operacja, ja na przykład noszę okulary. Może Bóg chciałby, żebym był niedowidzący, ale ja wierzę, że nie jest. Nie chcę, żebym był niedowidzący, tylko używam okularów, żeby poprawić swój wzrok. To też jest jakieś narzędzie, jakaś mało skomplikowana maszyna, ale jest.
Jest w tym jednak jakiś konspekt wiary, no bo wrzucamy pytanie w sztuczną inteligencję, w ChatGPT, on wyrzuca ją bezrefleksyjnie, przyjmuje, uznaje za prawdziwą, czyli tutaj trochę tego konspektu wiary jest.
Tak, jestem przekonany, że podejście do ChatGPT i sztucznej inteligencji zależy od światopoglądu. Jeżeli ktoś bliższy jest mu światopogląd ateistyczny, materialistyczny, naturalistyczny, to zakłada, że tak samo jak my jesteśmy wytworem procesów ewolucji i uzyskaliśmy świadomość w wyniku milionów lat ewolucji i tak zwaną duszę, symulację wolnej woli, która często jest nazywana złudzeniem, na przykład przez ateistów jak Sam Harris, to ktoś będzie myślał, że ChatGPT może osiągnąć to samo. Mi jest bliższy światopogląd taki, że jednak jesteśmy wyjątkowym stworzeniem i tego się nie da podrobić. Także zgadzam się z panem całkowicie, że jest to jednak kwestia wiary. Myślę, że może obserwacje to potwierdzą lub zaprzeczą, zobaczymy. Natomiast na pewno jest to efekt w pewnym sensie światopoglądu wyznawanego i punktów założeń.
Wysłuchaj mojej pieśni, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie moje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. Wznoszę, Panie, czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili. Po dni straconych gorycz nam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Nie możesz, to spraw bym przeżył jeszcze raz. Tę miłość, która już wygasła w nas, spraw bym przeżył jeszcze raz. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi.
W miniony czwartek obchodziliśmy 47. już rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Z tej okazji w Gnieźnie zorganizowano także konkurs papieski, na którym był Rafał Muniak.
My pokolenie Jana Pawła II, przynajmniej ja, żyję według zasad, które on głosił i teraz uważam, że moim zadaniem jest propagowanie tego nauczania młodzieży, młodemu pokoleniu.
Mówi Beata Zielińska, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 1 w Gnieźnie.
Młode pokolenie już nie pamięta Jana Pawła II jak żyjącego.
W tym rola nauczycieli religii, między innymi historii. Uważam, że to jest nasza misja.
Te idee ciągle żyją jeszcze? Jak pani uważa?
Średnio. Jeśli chodzi o dzieci w szkole podstawowej, to naprawdę odkrywają dopiero to nauczanie. Nie znają tej postaci, dlatego myślę, że trzeba o Janie Pawle mówić.
I temu też służą konkursy papieskie, organizowane z okazji dorocznego Dnia Papieskiego i powołania papieża Polaka.
Uczeń.
Właśnie widziałem, że ta nagroda sprawiła mu wiele radości,
bardzo,
tak?
Bardzo, tak, on jest w pierwszej klasie, także bardzo się ucieszył. Sporo dzieci oddało pracę, ale akurat z naszej szkoły pierwsze i drugie miejsce zdobyliśmy. Bardzo się z tego cieszymy. Tutaj Oskar, bardzo szczęśliwy.
A powiedz, co ty robiłeś za pracę taką na konkurs?
Klucz do nieba.
Klucz do nieba.
Praca z kartonu my zrobiliśmy z
kartonu,
z mamą.
Tak? I co zrobiłeś z tego kartonu?
Wyginaliśmy klucz. Takie niby ludziki, makiekę ludzików i zrobiliśmy z nich ludziki. Kanskał aniołek w takiej bramie, która też była z kartonu, wykałaczki jako takie kraki jeszcze.
I taki klucz do nieba, jak uważa, że jest ważny?
Tak.
Co daje taki klucz?
Wiele szczęśliwości.
I jak pani uważa, co dają takie konkursy dzieciom?
Myślę, że to na pewno jest to jakieś takie wspomnienie z jednej strony Jana Pawła II, a z drugiej strony nie ucieka nam ta nauka. Warto ją przypominać też tym młodszym.
Ta nauka ciągle jest ważna, jak pani uważa?
Bardzo ważna. W dzisiejszych czasach myślę, że jedyna taka słuszna.
Co takiego szczególnego chciałaby pani przekazać dzieciom z tej nauki na przykład?
Byłam pod wrażeniem tych dzieci ze starszych klas, które napisały piękne dekalogi. Pomyślałam sobie, że poproszę też panią, żeby przekazała nam te treści, żebyśmy mogli też w szkole je wywiesić, bo warto je jednak przypominać.
25. Niedziela Papieska była pod hasłem Święty Jan Paweł II, prorok nadziei.
Dodaje Renata Kosmala, organizatorka konkursu papieskiego ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie.
I w tym roku były trzy kategorie konkursu. Pierwsza kategoria dla klas 1-3 to była kategoria konkurs plastyczny. Dzieci miały wykonać klucz do nieba. Druga kategoria dla klas 4-6. Dzieci miały wykonać znaczek pocztowy o tematyce Święty Jan Paweł II drogowskazem do nieba. Natomiast najtrudniejsza praca i dlatego najmniej też tych prac pewnie wpłynęło, to był konkurs literacki dla klas 7-8. Młodzież miała napisać dekalog współczesnego człowieka, takie przesłanie na dziś, dekalog dla każdego.
No właśnie, co dają takie konkursy, jak pani uważa?
Przede wszystkim poznanie świętego Jana Pawła II. Nie znały, więc myślę, że te konkursy i tematyka co roku jest inna, więc mają możliwość poznawania świętego Jana Pawła jeszcze bliżej.
Idea była taka, żeby to dzieło, które włożył Jan Paweł II w promocję i człowieka, i wiary, żeby ono trwało.
Mówi biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej ksiądz Radosław Orchowicz.
Bo dla tych, którzy dzisiaj startowali w tym konkursie, to już moglibyśmy powiedzieć, że Jan Paweł II jest człowiekiem z historii. Ale dzięki takim konkursom staje się dla nich żywy i odkrywają także jego przesłanie, że on jest także dla nich na dziś.
Jak ksiądz biskup uważa, co jest najważniejsze, o czym powinniśmy nadal pamiętać jeszcze z tego przesłania?
Przede wszystkim święty Jan Paweł II pokazywał nam drogę Kościoła, drogę człowieka zjednoczoną z Chrystusem. To on od początku i przez wszystkie lata swojego pontyfikatu podkreślał, że nasze życie ma sens, ale ten sens odnajdujemy w nim. On jest naszym sensem.
No i każde Dni Papieskie to także zbiórka na dzieło trzeciego tysiąclecia. Tak? Jakie znaczenie jest tego dzieła?
Żywy pomnik, żywe dziedzictwo. Nie w kamieniu, nie w spiżu, ale w żywym człowieku, który dzięki współpracy tak wielu ludzi dobrej woli, którzy zrzucają się na to możliwość fundowania stypendiów młodym ludziom, którzy mają dzięki temu lepszy start.
No tych pokoleń już trochę było, tak, które się wykształciło.
Tak, w wielu miejscach mamy ludzi, którzy przyznają się do tego, że oni są owocem tej fundacji i podkreślają, że to było dla nich bardzo ważne, że na którymś etapie swojego życia, tego startu, przygotowania do dorosłego życia, otrzymali taką pomoc, ale też podkreślają, co było ważne, że to bycie stypendystami fundacji nie tylko dało im środki materialne, ale dało im także środowisko, dało im wspólnotę, w której mogli wzrastać. To są konkretni ludzie, którzy dzisiaj stają się nie tylko ekspertami, specjalistami w dziedzinach, które podjęli, w których się realizowali, w których studiowali, którzy dzisiaj podejmują pracę, ale także którzy starają się w wielkim procencie żyć tym, co odkryli i co było ważne i istotne w osobie Jana Pawła i w jego przesłaniu.
Wytrwałość w modlitwie to także upartość, a nawet natarczywość. Dzisiejszą Ewangelię komentuje ksiądz Dawid Wasilewski.
Szczęść Boże! W dzisiejszej Ewangelii Jezus podaje nam przypowieść, która podkreśla konieczność wytrwałej modlitwy. Bohaterami Jezusowej przypowieści są sędzia, scharakteryzowany jako człowiek żyjący z daleka od Boga, a przez to także i nieszanujący innych ludzi, oraz wdowa, czyli potrzebująca szczególnej ochrony i opieki, której ponadto zagraża jakiś przeciwnik. Wdowa przychodzi więc do sędziego, prosząc o pomoc, szukając u niego obrony przed zagrożeniem. Sędzia jako człowiek nieczuły na innych początkowo pozostaje głuchy na wołanie wdowy, jednak po pewnym czasie zmienia swoją postawę. Nie dlatego, że zrozumiał swój błąd. Nie dlatego, że poczuł w sercu przyzwoitość. Nie dlatego, że wzruszył się słowami wdowy. Decyduje się jej pomóc, ponieważ chce, żeby w końcu dała mu spokój. Ma już dość jej nieustannego proszenia o pomoc. Nie chce, aby go zadręczała, przychodząc bez końca w tej samej sprawie. Tym, co wpłynęło na sędziego i zmieniło jego postawę, była wytrwałość wdowy w jej prośbie. Jezus, tłumacząc znaczenie tej przypowieści, porównuje sędziego do Boga, a proszącą wdowę do modlącego się człowieka. Sędzia określany jest jako niesprawiedliwy, z niskich pobudek i po dłuższym czasie ugiął się pod natężeniem prośby wdowy. Bóg z kolei, jako sędzia sprawiedliwy, z najwyższą miłością i bez żadnej zwłoki, tym bardziej weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wytrwale, nieustannie modlą się do Niego. Cała przytoczona przez Jezusa historia, jak i podany po niej komentarz, wyjaśnienie są bardzo czytelne i klarowne także dla nas. Jezus w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do systematycznej i wytrwałej modlitwy. Odsłania nam także, jak bardzo owocne i zbawienne dla nas będzie pielęgnowanie takiej postawy. Zapewnia nas również, że Bóg nie pozostaje obojętny wobec modlitwy cierpliwie i żmudnie zanoszonej. Modlitwa nie powinna więc być jakimś dodatkiem w naszym życiu, ale jego centralną i najważniejszą częścią. Ile jesteśmy w stanie osiągnąć i zyskać dzięki szczerej i systematycznej modlitwie? Ile tracimy dla nas samych, jeśli ją zaniedbujemy lub porzucamy? Modlitwa, jak w dzisiejszej przypowieści, ma być obszarem powierzania swojego życia Bogu, wszystkich spraw, które nas dotyczą. Modlitwa ma oznaczać i wyrażać, że to w Bogu szukamy rozwiązania, Jemu ufamy i Jemu z nadzieją się powierzamy. Skoro tak ważna jest rola modlitwy w naszym życiu, to zróbmy dla niej właściwą przestrzeń. Po pierwsze, zaplanujmy sobie czas codziennej modlitwy, aby jej nie odwlekać, aby jej nie spychać na margines, a pomodlę się kiedyś później. Zaplanowany czas na modlitwę pozwala, nie rezygnując z innych obowiązków i zadań, odsunąć na moment pozostałe aktywności, bo teraz mam ten szczególny czas dla Pana. I nic nie ucierpi, jeśli teraz wejdę w przestrzeń modlitwy, ale także i nic nie powinno mnie teraz od niej odciągać i w niej rozpraszać. Po drugie, postarajmy się, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe, o stałą porę modlitwy. To także pomoże uporządkować nam przestrzeń innych zajęć, jak i pomoże w regularnym i systematycznym podejmowaniu modlitwy. I po trzecie, postarajmy się, żeby nasza modlitwa była wytrwała. Nie porzucajmy jej, nawet jeżeli wydaje nam się, że odpowiedź od Pana Boga nie przychodzi, albo nawet jeśli doświadczamy, że ta odpowiedź jest inna niż zakładaliśmy. Wytrwajmy w naszej modlitwie. Na końcu dzisiejszego fragmentu Ewangelii znajduje się jedno pytanie Pana Jezusa. Po przerwie pochylimy się nad tym pytaniem, także w kontekście całości przesłania, zwłaszcza tej przypowieści, o której mówi Jezus.
myśli, których Bóg nie wyzwoli, kiedy wiem, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.
Ewangelia kończy się pytaniem Jezusa. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Pozornie to pytanie nie łączy się z przedstawioną wcześniej przypowieścią i nie dotyczy omawianego wyżej tematu, ale tylko pozornie. To pytanie Jezusa nawiązuje, i to istotnie, do tematu wytrwałej modlitwy w życiu wierzących, bo postawa wytrwałej modlitwy przekłada się na postawę wiary. Albo inaczej, wiara wyraża się w autentycznej, systematycznej i wytrwałej modlitwie wierzących, którzy mają przecież, także poprzez modlitwę, oczekiwać na powtórne przyjście Pana. Aby w tym oczekiwaniu na dzień paruzji nie osłabnąć w wierze, nie poddać się znużeniu i rozproszeniu, nie stracić z pola widzenia tego, co najistotniejsze, trzeba codziennej modlitwy. Bo to ona zanurza w Bogu nasz każdy dzień z tym wszystkim, co ten dzień nam przynosi. Bo to wytrwała modlitwa pomaga łączyć się z Bogiem podczas codziennych zajęć i podejmować je w taki sposób, aby stawały się przestrzenią wypełniania się Jego woli. Prośmy więc dziś o taki dar modlitwy dla nas. Prośmy też o siły, abyśmy ten dar potrafili każdego dnia przyjąć, w nim wytrwać, a nawet wzrastać. Prośmy, by codziennie podejmowana modlitwa umacniała naszą wiarę, aby nie zabrakło w nas wiary, gdy nadejdzie moment naszego spotkania z Chrystusem na końcu czasów.
Rozważania księdza Dawida kończą nasz dzisiejszy program. Za uwagę dziękuję i dobrego tygodnia Państwu życzą Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.
Go. Kocham Cię.